Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Środa, 11 grudnia, minęła 23.
Informacje TOK FM. Marietta Wiśniewska.
Olefiny 3 nierentowne. Orlen zatrzymał flagową inwestycję Daniela Obajtka. Jest wyrok w sprawie zabójstwa 10-letniej Sary Szarif. Gdańsk rozpoczyna pracę nad miejskim programem przeciwdziałania przemocy domowej. Orlen nie dokończy flagowej inwestycji Daniela Obajtka. Projekt Olefiny 3, powstający w Płocku, został zatrzymany. Budowa kompleksu pochłonęła do tej pory ponad 12 miliardów złotych. Jakie plany ma teraz spółka? Sprawdzał Tomasz Setta.
Decyzja o rozbudowie Olefin była nietrafiona, a przedsięwzięcie nierentowne. Dlatego Orlen wstrzymuje inwestycje. Koszty tej budowy już dawno przekroczyły planowany budżet, mówi menadżerka Grażyna Piotrowska-Oliwa, w przyszłości związana z Orlenem.
Nie mówimy o błędzie rzędu 10 czy 20%, mówimy o miliardach złotych.
Ekspertka tłumaczy, że spółka zatrzymała inwestycje, ale nigdzie nie ma mowy o jej całkowitym porzuceniu.
Będzie się starała w ramach projektu, który się nazywa Nowa Chemia, wykorzystać tą infrastrukturę, która już została zbudowana, czyli po prostu pozbierać resztki z tego, co się da.
Poza próbą odratowania pewnych elementów projektu będzie też próba odzyskania pieniędzy. Orlen nie wyklucza, że od byłych władz spółki będzie się domagać odszkodowań. Tomasz Setta, TOK FM.
Organizacja Narodów Zjednoczonych zaapelowała o 4 miliardy dolarów na pomoc humanitarną w przyszłym roku. Chodzi o wsparcie dla 3 milionów osób z okupowanych terytoriów palestyńskich w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. ONZ wezwał jednocześnie Izrael do zniesienia wszystkich przeszkód w dostarczaniu pomocy oraz do ułatwienia działalności humanitarnej. Jest wyrok w sprawie zabójstwa Sary Szarif. Sąd w Londynie uznał, że 10-latkę zamordowali jej ojciec i macocha. Zbrodnia z sierpnia ubiegłego roku wstrząsnęła brytyjską opinią publiczną. Śledztwo wykazało, że zanim doszło do zabójstwa, brutalnie znęcano się nad dziewczynką i poddawano torturom. We wtorek sąd ma ogłosić wymiar kary w tej sprawie. A przeciwdziałanie przemocy domowej będzie jednym z problemów, jakimi zajmą się na najbliższej sesji radni Gdańska. Samorząd przygotował miejski program działań w tym zakresie na najbliższe 5 lat. Podobne dokumenty dotyczące długofalowej pomocy muszą posiadać wszystkie polskie gminy i powiaty. Gdański program kładzie nacisk na wsparcie psychologiczne i interwencyjne oraz, jak mówi radna Marta Magot, bardzo ważne akcje profilaktyczne.
Które będą miały na celu uświadomienie nas wszystkich o różnicach pomiędzy przemocą domową a konfliktem rodzinnym. Reakcją spontaniczną na zasadzie przyklejania plasterka, a reakcją dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Akcje promocyjne mają nas także uwrażliwić na pierwsze sygnały, które mówią nam o tym, że ta przemoc domowa występuje.
Po wsparcie terapeutyczne mogą się też ubiegać osoby, które nie radzą sobie z samokontrolą, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
Jeżeli ty masz problem z tym, że używasz przemocy, masz takie miejsce, gdzie możesz się zgłosić i możemy w tej sprawie pomóc. Kropla drąży skałę.
W ubiegłym roku Gdańska Pomoc Społeczna przeprowadziła około 10 tysięcy różnego rodzaju interwencji.
Słuchasz informacji TOK FM.
Dyrektor Federalnego Biura Śledczego Christopher Wray zapowiedział, że poda się do dymisji wraz z zakończeniem urzędowania obecnej administracji. Do końca kadencji zostały mu jeszcze 3 lata, ale chce to zrobić wcześniej, by uniknąć konfliktu z przyszłym prezydentem. Co na to Donald Trump? Uznał, że to wspaniały dzień dla Ameryki. Skomentował, że pod dowództwem Raya FBI bezprawnie wtargnęło do jego domu, bez powodu. Pracowało nad nielegalnym impeachmentem i oskarżeniem. Zrobiło wszystko, by ingerować w sukces i przyszłość Ameryki. Wzrosła liczba przypadków turbulencji podczas lotów na europejskich trasach, podali włoscy naukowcy. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi, a szczególnie globalnym ociepleniem, zwłaszcza w rejonie Morza Śródziemnego, nad Europą Północną i Wielką Brytanią. Ich nasilenie zależne jest od pory roku, bardziej intensywne są zimą, łagodniejsze latem.
Pogoda.
Jutro na termometrach 0 na południu i wschodzie, około 2 stopni w centrum i na zachodzie. 5 stopni pokażą termometry na wybrzeżu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, około minus 3. Uwaga, rano będzie ślisko. Możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mżawki.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Maciej Zakrocki przedstawia.
Dobry wieczór, w środę 11 grudnia. 2 dni temu Business Insider opublikował tekst pod tytułem Kolejne kraje podnoszą wiek emerytalny. Polska wciąż się tego boi. Ja bym pewnie napisał, że politycy się tego boją, bo wszyscy pamiętają porażkę Platformy Obywatelskiej w 2015 roku w wyborach, a w analizach przyczyn tej porażki na czoło wysuwał się pomysł stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Choć miało być to rozłożone na wiele lat, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wrzawę. Partię wsparł Związek Zawodowy Solidarność z hasłem, że Tusk każe nam pracować do śmierci. Ta reforma ledwo ruszyła, jak PiS objął władzę, no to zgodnie z obietnicą przywrócił stary model. To znaczy wiek emerytalny dla kobiet 60, a dla mężczyzn 65 lat. No i na nic zdają się badania demografów, dramatyczne dane statystyczne dotyczące przyrostu naturalnego, który z systemem emerytalnym jest powiązany, czy rozpaczliwe raporty pracodawców o braku rąk do pracy. Polacy nie chcą, mimo tych wszystkich informacji, podnoszenia wieku emerytalnego i żaden polityk już takiego hasła nie rzuci. No ale czy to oznacza, że jesteśmy impregnowani na racjonalne argumenty? Nie potrafimy liczyć? Bo proste liczenie dowodzi, że każdy rok pracy dłużej no, daje od 8 do 12% wyższą emeryturę. No a niemal wszyscy narzekają, że emerytury są niskie. Szczególnie u kobiet, czy szczególnie emerytury kobiet, bo ich czas obecności na rynku pracy albo jeszcze lepiej okres składkowy jest krótki, no co przekłada się na niskie świadczenie. Wracając do wspomnianego artykułu, czytam w nim, że niedawno Portugalia poinformowała, że będzie kontynuować cykl podwyżek wieku przejścia na emeryturę. W tym roku wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosił w tym kraju 66 lat i 4 miesiące, a za 2 lata osiągnie poziom 66 lat i 9 miesięcy. Wcześniej na podobny ruch zdecydowały się Czechy. Tam dyskusja o podwyżce już trwa. W ramach proponowanej przez rząd reformy urodzeni po 1995 roku przejdą na emeryturę w wieku 66 lat lub później. W Czechach granica wieku emerytalnego ma zatrzymać się na poziomie 67 lat około 2050 roku. No, czyli można przynajmniej mieć jakiś plan, rozmawiać o nim. Co więcej, czasem wzdychamy do znakomitego poziomu świadczeń socjalnych w tak bogatych państwach jak Dania czy Norwegia, ale nie widzimy, że obecnie w Danii wiek emerytalny to 67 lat, a do 2040 roku ma wzrosnąć do 70. W Norwegii także wynosi 67, chyba że ma się przepracowane 40 lat, to można iść na emeryturę w wieku 62 lat. Niemal wszędzie też nie ma różnicy między tym wiekiem przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Wszystko to zachęciło Małgorzatę Wołczyńską, wydawczynię, i mnie do porozmawiania na ten temat dzisiaj, w środę, czyli dzień malowania portretu Polaków. Skąd ten nasz opór i upór? Czemu duża część z nas woli groszowe emerytury niż pracować dłużej dla dobra siebie i bliskich? Liczę, że uda się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zapraszam.
Maciej Zakrocki przedstawia.
A to pytanie i pewnie wiele innych będę kierował dzisiaj do pani dr Janiny Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A może najpierw zapytam tak ogólnie, jaki jest taki statystyczny obraz emeryta w Polsce, bo emeryta, emerytki, no bo często lubimy, choć mówię my, dziennikarze, no bo zawsze to dobrze, jak coś dramatycznie brzmi, prawda? Kiedy mówimy o osobach, które ze smutkiem na przykład odchodzą od okienka w aptece, bo nie są w stanie wykupić swoich leków, no, że ci emeryci żyją biednie, skromnie. Choć czasami słyszymy, że na przykład z punktu widzenia kredytodawców, takich oczywiście prostych rzeczy, to są świetni klienci, no bo przynajmniej mają pewne dochody. No więc jak to jest?
No ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest jak na każde pytanie o tak szeroką grupę społeczną, jest bardzo różnorodnie. Znaczy mamy rzeczywiście dużą grupę emerytów o niskich dochodach i ta grupa nam bardzo szybko rośnie, ale generalnie jak porównujemy grupy osób wykluczone ubóstwem, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, to musimy powiedzieć, że emeryci nie są tą w tej statystyce najwyżej w Polsce, ale żeby to pojąć i zrozumieć, dlaczego tak jest, to tak naprawdę musielibyśmy się cofnąć do czasów sprzed reformy emerytalnej 1999 roku, bo można powiedzieć, że dzielimy emerytów na dwie grupy, tych z tak zwanego starego portfela i tych z tak zwanego nowego portfela. I ci z tak zwanego starego portfela, czyli emerytury sprzed 1999 roku, albo osoby, które miały tak zwany kapitał początkowy, czyli przeszły na emeryturę już po 1999, ale miały zgromadzony ten kapitał wcześniej, on jest na bardzo korzystnych zasadach liczony. I te osoby generalnie mają dosyć dobre emerytury, jeżeli możemy tak uśrednić oczywiście. Natomiast problemem jest to, że ta reforma, która weszła w życie w roku 1999, no bardzo uzależniła naszą sytuację emerytalną od naszej ścieżki zawodowej. To jest i problem, i rozwiązanie problemu, można powiedzieć jednocześnie, bo to miało odpowiadać i na problemy finansowe systemu i na problemy demograficzne, natomiast znacznie przyczynia się do obniżenia naszych świadczeń w tej chwili. Także jeśli miałabym powiedzieć, kto tak naprawdę będzie w tej grupie ubogich emerytów, to myślę, że ci, którzy jeszcze na tej emeryturze nie są, to są dopiero roczniki, które teraz mają 30-40 lat, to będzie naprawdę bardzo duże wyzwanie. Natomiast ci, którzy są bliżej emerytury w tej chwili, no to w ich przypadku aż tak istotne to nie jest ta reforma 99 roku. Znaczy oni mogą być rzeczywiście emerytami o wysokich dochodach.
No to jeszcze poprosiłbym o takie krótkie przypomnienie, na czym ta reforma polegała, bo z tego, co pani powiedziała już, no to właściwie można by powiedzieć, że ona trochę nie wyszła, no skoro te osoby akurat, które już w pełni są objęte tą reformą, mają mieć trochę gorszą sytuację, choć z drugiej strony, no co za chwilę, jak rozumiem, nam się wyjaśni, wydawało się, że to jest takie sensowne, tak, że pracujemy i po prostu odkładamy na swoją emeryturę. To miałoby zachęcać do tego, żeby starać się mieć dobrą pracę, dobrze płatną, no i właśnie pracować jak najdłużej.
Tak. W poprzedniej w wersji emerytalnych zasad, czyli te sprzed 99 roku, podstawową różnicą, czego nie ma w tej chwili, jest to, że każdy miał taką minimalną kwotę bazową, która wynosi 24% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym nasze przejście na emeryturę. A to oznacza, że emerytury bardzo chroniły przed ubóstwem rzeczywiście. I to jest ta zasadnicza różnica. Tam się oczywiście wybierało lata, liczyło się, czy to są lata składkowe, czy nieskładkowe. No nie wchodząc w szczegóły równania emerytalnego, było dużo bardziej skomplikowane. Ono trochę spłaszczało dochody, czyli te osoby o najwyższych dochodach trochę na tym traciły, natomiast te o najniższych znacznie zyskiwały i osoby o średnich dochodach generalnie miały dosyć wysoką stopę zastąpienia, czyli relacje pomiędzy swoją ostatnią pensją a pierwszą emeryturą. Natomiast w tym nowym systemie, jak już powiedziałam, ten system nazywa się systemem zdefiniowanej składki i cały nasz kapitał emerytalny to jest ten kapitał, który my wpłacimy do systemu. Czyli nie mamy tej kwoty minimalnej 24% tej, która była wcześniej, taka socjalna, można powiedzieć. Ale moim zdaniem problem polega nie na tym, że system emerytalny został zreformowany nie do końca w dobrym kierunku, tylko na tym, że system emerytalny jest tak naprawdę tylko papierkiem lakmusowym, który mówi nam o tym, jak wygląda rynek pracy. Problem polega na tym, że bardzo dużo ludzi nie składkowało, bo miało przerwy wynikające z opieki. Były bardzo długie okresy bezrobocia, przypomnijmy, przed wejściem do Unii Europejskiej. To też się liczy. Bardzo dużo osób unika oskładkowania. Mamy w Polsce dużo form zatrudnienia, które znacznie zmniejszają to oskładkowanie, jak słynny JDG, o którym ostatnio cały czas dyskutujemy, czyli osoby prowadzące działalność, one płacą znacznie niższe składki emerytalne i to wszystko przekłada się na to, że w przyszłości, jak już będziemy przechodzić na naszą, na tą emeryturę, to będziemy mieli bardzo niski kapitał plus wiek emerytalny, o którym pan mówił i od którego zaczęliśmy. W przypadku mężczyzn to nie jest aż tak duży problem, natomiast to, że ten wiek emerytalny kobiet w Polsce wynosi tylko 60 lat, jest naprawdę dużym wyzwaniem, bo emerytura liczy się teraz w ten sposób. Mamy ten zgromadzony kapitał zwaloryzowany w ZUS-ie, bardzo korzystne są wskaźniki waloryzacji, podzielony przez tak zwane dalsze trwanie życia w momencie przejścia na emeryturę. To dalsze trwanie życia liczone jest według GUS-u, to są te tablice, no tylko, że jeżeli ktoś przechodzi na emeryturę 5 lat wcześniej, to jest aż 60 miesięcy więcej, czyli ta kwota jest dzielona przez przez te 60 miesięcy więcej niż osoby, które przechodzą na emeryturę w wieku lat, powiedzmy, tych 65, więc mamy mniejszy kapitał i znacznie większą liczbę miesięcy, przez którą dzielimy ten kapitał, więc no, siłą rzeczy to nie jest rozwiązanie korzystne emerytalnie, jeśli myślimy o samych emerytach, a przede wszystkim o emerytkach. Natomiast z punktu widzenia samego finansowania systemu, to rzeczywiście Polska jest takim wyjątkiem na mapie Europy i Unii Europejskiej, bo u nas mimo zmian demograficznych wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie będą znacznie rosnąć, później się nawet ustatkują i jakby ZUS nie jest zagrożony. Zagrożeni jesteśmy my jako przyszli emeryci, że będziemy mieli bardzo niskie świadczenia.
No tak, i tutaj właśnie wracamy do tego, wieku emerytalnego, no bo to już nawet właśnie pani powiedziała, no przecież im dłużej pracujemy, tym przez mniej się będzie dzielić ta odłożona kwota, prawda? Bo ten przewidywany czas życia po prostu no, jest jakoś tam określony. Jeżeli przyjmiemy dla naszej rozmowy, że ten czas życia na emeryturze ustalony zostanie na 20 lat, no to trzeba będzie podzielić tę naszą kwotę przez 20 i jeszcze przez 12 miesięcy w każdym roku i dopiero to jest ta nasza emerytura. Ale jeżeli popracujemy o 5 lat dłużej, to wtedy się to będzie dzielić na 15 lat i te 12 miesięcy w roku, czyli rzeczywiście ta emerytura będzie wyższa. No to skąd jest ten niesłychany opór społeczny? Bo ja mówiłem o postawach politycznych i o przyczynach tych postaw, no ale jednocześnie one się też biorą i z działań wyborców, co miało właśnie miejsce w tym 2015 roku, ale i dzisiaj, jak się patrzy na badania, to nie ma przyzwolenia społecznego na to, żeby podnosić ten wiek emerytalny. I właśnie zastanawiające jest też, że ten wiek u kobiet, który jest stosunkowo niski, chyba jeden z najniższych w Europie, że nie ma wśród kobiet wyraźnej różnicy w podejściu do tej sprawy, że na przykład kobiety zdecydowanie wolałyby, żeby podnieść wiek emerytalny. Nie ma czegoś takiego.
No ja muszę trochę skomplikować to jeszcze, niestety. Oczywiście, że rośnie emerytura z każdym rokiem, jeśli mamy odpowiednio wysoko zgromadzony kapitał. Natomiast badania pokazują i modele, które też między innymi w SGH robimy, że niestety, ale my mamy tak niski kapitał, że nawet nie ma różnicy, czy przejdziemy na emeryturę w wieku lat 60, 61 czy 62 na przykład, bo nie dodałam bardzo ważnego wątku. Jeżeli nie zgromadzimy kapitału wystarczającego do uzyskania emerytury minimalnej, ale będziemy mieć odpowiedni staż, to państwo wypłaca nam tą emeryturę minimalną. W tym roku to jest 1788 zł, o ile pamiętam brutto. I teraz bardzo wiele kobiet jest w sytuacji, w której kapitał zgromadzony jest tak niski, że wbrew pozorom każdy kolejny rok pracy nie zmienia im tych emerytur. One będą miały tą emeryturę minimalną w wieku 60, 61, 62, i z racjonalnego punktu widzenia nie opłaca im się przechodzić później na emeryturę, jeżeli ona nie wzrośnie. Więc to jest znowu problem rynku pracy. To jest pierwsza rzecz. Nie wiem, na ile kobiety są świadome tego, że każdy kolejny rok nie zmienia wysokości świadczenia, ale przypuszczam, że problemem jest też to, że bardzo zniechęcamy do ZUS-u też. To znaczy nie my akurat w naszej audycji, natomiast generalnie w takim publicznym dyskursie zachęca się do tego, żeby właśnie unikać ZUS-u, że ZUS zaraz upadnie, pewnie jest mnóstwo takich artykułów i ekspertów, którzy się w ten sposób wypowiadają, co sprawia, że ludzie rzeczywiście go unikają, mają niski kapitał i mamy samospełniającą się przepowiednię. Nie wierzymy w emerytury i w efekcie ich nie mamy. Kolejnym moim zdaniem bardzo istotnym aspektem to jest kwestia jakości pracy. To nie chodzi tylko o to, jakie mamy wynagrodzenia, ale jakiej jakości jest ta praca. Ona nie zawsze jest lekka, łatwa i przyjemna. I oczywiście pan, czy ja tak sobie wyobrażam, być może będziemy mogli pracować bardzo długo, ale są takie zawody, w których ludzie są naprawdę już bardzo zmęczeni. Nie mamy odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej. Jak mówimy o tej Norwegii, czy o Holandii, Danii, to oczywiście, że tam wiek emerytalny jest dużo późniejszy, ale też dłuższe jest tak zwane dalsze trwanie życia w zdrowiu, a u nas to dalsze trwanie życia w zdrowiu, jeszcze te wskaźniki Polska ma cały czas niższe. Chociaż nadal nie twierdzę, że wiek emerytalny powinien taki pozostać, jakim jest. Natomiast dużo toczy się dyskusji, czy na przykład nie powinniśmy różnicować wieku emerytalnego, ale nie ze względu na to, jakie jesteśmy płci, bo to dyskryminuje w ogóle obie płcie, tak szczerze mówiąc, tylko ze względu na to, jaką pracę wykonywaliśmy. Jest cała dyskusja o emeryturach stażowych, czy one nie powinny jednak być przyznawane, tak jak też pan wspomniał, że tam w Norwegii po 40 latach, jeśli nie mamy tych 67, ale mamy ten staż, to jesteśmy uprawnieni, bo najczęściej ten długi staż mają osoby, które pracują głównie fizycznie. Chociaż w Polsce to znowu byłoby dużym wyzwaniem, bo bardzo często osoby, które pracują w gorszych warunkach, pracują też na przykład na czarno albo mają nieoskładkowane umowy. Więc to wszystko się niestety bardzo, bardzo komplikuje, ale myślę, że przyczyn jest dużo więcej niż ta, że po prostu ludzie chcą jak najszybciej odchodzić na emeryturę, bo ten system mimo wszystko nie działa tak sprawnie, jakby nam się wydawało. Natomiast osoby, które przez całe życie pracują, mają dobrą pensję, nie mają przerw w tej pracy takich znacznych, rzeczywiście są beneficjentami tego systemu. To znaczy, rzeczywiście wtedy każdy kolejny rok znacznie może zwiększyć to świadczenie emerytalne. Więc myślę, że żeby podwyższyć wiek emerytalny w Polsce, trzeba by zacząć od kampanii społecznych oczywiście, od bardzo dużej inwestycji w profilaktykę zdrowotną osób starszych też, w ogóle w programy aktywizacji osób starszych na rynku pracy. W krajach skandynawskich, o których też już dzisiaj mówiliśmy, istnieje bardzo dużo zachęt i dla pracowników, i do pracodawców, żeby zatrudniać te osoby starsze. U nas właściwie nie ma takich zachęt. U nas jest tylko ten tak zwany okres ochronny, który właściwie zniechęca do zatrudnienia osób przed 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, bo te osoby, takiej osoby nie można zwolnić, tak? Więc to jest duże wyzwanie. Także myślę, że jest to bardzo skomplikowana kwestia, no a politycznie tym bardziej, bo mówimy o politykach, którzy nie chcą podwyższać, w ogóle nie chcą nawet zacząć dyskusji, ale to wynika właśnie z tego, że ludzie nie chcą tego wieku podwyższać w Polsce. To znaczy, myślę, że to jest ta demokracja sondażowa, cokolwiek wychodzi w sondażach, tak politycy robią w tej chwili.
No to rzeczywiście bardzo ciekawe, no bo ja też miałem takie wrażenie, że to jest właśnie jakiś taki zupełnie niezrozumiały przypadek w Polsce, że ludzie nie rozumieją tego, że pracując dłużej będą mieli wyższą emeryturę. Już nie mówiąc jeszcze o dodatkowych korzyściach, które mogą wynikać z tego pracowania dłużej, bo też czasami słyszymy, że moment przejścia na emeryturę powoduje, że wiele osób jakby tak gaśnie, prawda, że, mhm, że przestaje właśnie funkcjonować, przestaje chodzić do pracy, no być w tym pewnym rytmie, pewnym też i takim zobowiązaniu codziennym, zarówno wobec siebie, jak i tego pracodawcy. I że to ma też pozytywne skutki, niezależnie od finansowych, takie i społeczne, i psychologiczne. Ale no właśnie z tego, co pani mówi, okazuje się, że trzeba na to patrzeć znacznie szerzej i myśleć o systemie. No tutaj między innymi jeden z tych wątków, który pani poruszyła, to jest sprawa oskładkowania różnych umów w Polsce, szczególnie po tym kryzysie finansowym 2008, no nie wiem, pewnie z 5 lat trzeba liczyć przynajmniej, mówiło się o jakimś rekordowej liczbie osób zatrudnionych nie na stałą umowę o pracę i że te umowy właśnie były nieoskładkowane, w związku z czym wiele osób w tym okresie pracując właśnie nie odkładało tego swojego kapitału. Ale teraz słyszymy między innymi, to głośne tak zwane KPO i jeszcze głośniejsze kamienie milowe. One między innymi, jeden z tych kamieni ma zobowiązać, aby ten rodzaj umów o zatrudnienie był właśnie oskładkowany. Czy to jest pani zdaniem no właściwie taki dobry ruch w dobrą stronę, bo z drugiej strony nie słyszymy entuzjazmu po stronie obecnej władzy w kontekście tego KPO, a nawet chyba się pojawiały informacje, że Polska chciałaby akurat jakoś negocjować ten kamień.
Tak. I rozpoczęli te negocjacje, tylko na razie Komisja Europejska nie przyjmuje tych argumentów i jesteśmy zagrożeni, że jakieś miliardy się nie pojawią u nas właśnie z tego powodu. No, z punktu widzenia, o którym mówimy, to jest niezwykle ważne i uważam, że powinniśmy oskładkować dużo tych umów, zwłaszcza, że no, tak jak pan zauważył, mamy mnóstwo osób, które latami miały nieopłacane składki albo były opłacane od niskich kwot, bo w Polsce mamy jeszcze bardzo dużo różnych możliwości, tak zwane zbiegi na przykład, czyli zatrudnienie na dwie umowy i opłacanie składki tylko od tej minimalnego wynagrodzenia i to też w przyszłości naprawdę znaczny ma wpływ. To jest bardzo ważne i moim zdaniem, no, dobrze chyba się dzieje, że Komisja Europejska nie przyjmuje tych rządowych propozycji. Zobaczymy, co zrobi z tym rząd. Natomiast też czasu nie cofniemy, tak? Czyli te lata przed wejściem do Unii Europejskiej z ogromnym bezrobociem i później te lata, kiedy bardzo dużo osób pracowało na nieoskładkowanych umowach, to będzie widać wyraźnie w statystykach. I już trochę widać, bo no, od reformy minęło 25 lat. To już jest w tym roku ćwierć wieku i już widać powoli, jak wzrasta nam liczba osób z emeryturą właśnie minimalną, ale też bardzo szybki mamy przyrost osób z emeryturą niższą niż minimalna, czyli to są ci, którzy nie zgromadzili stażu, nie zgromadzili kapitału, ale też mieli za niski staż, bo to kobiety muszą mieć 20 lat, a mężczyźni 25 lat stażu, żeby mieć prawo do tej emerytury minimalnej. I to rzeczywiście lawinowo rośnie w tej chwili. To będzie ogromne wyzwanie polityczne, żeby rozwiązać problem ubóstwa osób starszych w kolejnych rocznikach. Więc no, moim zdaniem z punktu widzenia myślenia długoterminowego zdecydowanie lepiej byłoby, gdybyśmy zaczęli patrzeć na to, kto jakie składki opłaca i czy przypadkiem nie mamy sytuacji, w której mamy regresywne oskładkowanie, a od razu odpowiem, że właśnie tak jest. Czyli im więcej ktoś zarabia, tym mniej płaci składek, więc to jest już w ogóle zupełnie nie do pojęcia w naszym systemie.
A jak rządzący dzisiaj tłumaczą właśnie tę próbę zmiany tego kamienia. Właściwie, no, co jest złego w tym, żeby właśnie ludzie, którzy pracują na takie umowy, czyli jak to się kiedyś mówiło, w bardziej elastycznej formie zatrudnienia, przy okazji odkładali sobie na emeryturę.
Szczerze mówiąc, nie znam dokładnie argumentów rządowych. Mogę sobie tylko wyobrazić w kontekście dyskusji wokół tego tematu, że bardzo wiele osób uważa, że te umowy są dodatkową formą często zatrudniania, albo chociaż często są główną, albo że to są specjalne, zupełnie inne zadania. Natomiast no, przypuszczam też, że kwestie związane z kosztami pracy, które by wzrosły, tylko że te koszty pracy w przypadku tych umów są na tyle niskie, że moim zdaniem zupełnie spokojnie mogą wzrastać. Mamy też bardzo duży problem, jeszcze chciałam zauważyć, z tak zwanym fałszywym samozatrudnieniem na przykład w Polsce. No, drastycznie nam rośnie liczba małych firm, ale najczęściej to w ogóle nie są firmy takie, które nazwalibyśmy, że są to osoby przedsiębiorcze, które chcą prowadzić działalność, tylko albo ludzie optymalizują właśnie koszty, bo opłaca się teraz mniej mieć składek, a więcej na rękę, nie myśląc o przyszłości, ale też bardzo dużym problemem jest to, że są pracodawcy, którzy de facto zmuszają do tego, jeżeli ktoś przejrzy sobie ogłoszenia o pracę w tej chwili w dużych miastach, to bardzo często to nie jest tak naprawdę ogłoszenie o pracę, tylko oferta B2B, czyli będziemy ze sobą na zasadzie partnerstwa biznesowego. I badania pokazują European Working Condition Survey, że w Polsce mamy najwyższy odsetek tak zwanego fałszywego samozatrudnienia i to także będzie widać bardzo wyraźnie już niedługo w statystykach. statystykach dotyczących wysokości emerytur. Chciałam jeszcze wrócić na chwilę do jednego wątku, którym nie powiedziałam, że nie opłaca się pracować dłużej, bo i tak będzie się miało często emeryturę minimalną, ale jeszcze do tego straci się trzynastki i czternastki, bo jeżeli zostajemy na tym rynku pracy i nie jesteśmy emerytami, to nie tylko nie będziemy mieli wyższej emerytury w tej chwili, bo tak niski mamy kapitał, ale nie dostaniemy też tych dodatkowych benefitów, takich politycznych, można powiedzieć, prezentów. Więc no, jest to, jakby przeanalizować, dosyć racjonalna decyzja, że ludzie wcześniej odchodzą.
To jeszcze jeden duży wątek, trochę też trudny, bo pamiętam tę całą dyskusję, no też polityczną. Ona, ta trudna, dotyczyła tak zwanych OFE, ale, ale w ogóle chciałbym, żeby pani teraz jeszcze nam nakreśliła jakby ten stan tych dodatkowych filarów, które mogłyby powodować, że ta emerytura nie jest taka zła. No od, nie wiem dokładnie, w którym to było momencie wprowadzone, ale też mamy od pewnego czasu tak zwane pracownicze plany kapitałowe. No wcześniej właśnie to OFE było, było popularne. Innymi słowy, no, chodziło o stworzenie takiego systemu, który by tak jak i w wielu innych państwach, no, był takim dodatkowo wypracowywanym, tak, kapitałem do emerytury. I odnoszę takie wrażenie, że też to jakoś u nas nie wyszło.
Częściowo tak, częściowo nie. Jakby generalnie rzecz biorąc, w związku ze zmianami demograficznymi proponuje się trzy rozwiązania. Albo podwyższamy wiek emerytalny, albo podwyższamy składki, albo robimy dywersyfikację tak zwaną, czyli więcej filarów. Jeśli chodzi o OFE, to ja bym chciała powiedzieć, że to tak naprawdę nie był dodatkowy filar w kontekście dodatkowych oszczędności. A to dlatego, że składka, która wcześniej była przypisana do pierwszego filara, została po prostu podzielona na dwie. Czyli część szła dalej do ZUS-u, a część szła do OFE. Tu nie było dodatkowych kwot, tak? Mamy to 19,52% jako składkę na system, na emerytalno-rentową i po prostu część tej składki 12,22% szło do ZUS-u, a 7,3% szło do OFE. Więc tutaj...
No, tylko było takie założenie, o ile dobrze pamiętam, że w ZUS-ie to te pieniądze leżą i właściwie nic nie zyskują, a OFE to będzie tymi pieniędzmi zarządzać, operować i w efekcie pomnażać.
No tak, po pierwsze w ZUS-ie pieniądze nigdy nie leżą, zawsze są waloryzowane, znaczy są wydawane, bo mamy system redystrybucyjny, ale waloryzacja tego, co zgromadzimy na naszych kontach, jest bardzo korzystna, nigdy nie może być ujemna, nawet jeśli mamy deflację. Ona jest powiązana ze wzrostem właśnie cen i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Więc te kwoty, które wpłaciliśmy do ZUS-u, znacznie są większe na naszym koncie niż to, co wpłaciliśmy nominalnie. OFE rzeczywiście miało zarządzać, natomiast inwestować na rynku kapitałowym, to też było wsparcie polskiego rynku kapitałowego, który się tak naprawdę przecież dopiero zaczynał rozkręcać. Natomiast problem polega na tym w tych kapitałowych filarach, że jest też duże ryzyko inwestycyjne, czyli mogliśmy mieć zyski, ale w latach właśnie między innymi kryzysów finansowych były straty, czyli mogliśmy mieć osoby, które miały dokładnie taki sam wpłacony kapitał ze swoich składek, ale w zależności od roku przejścia na emeryturę, czy to był 2006, czy już 2009, wysokość tej emerytury w 2009 byłaby dużo niższa ze względu na straty. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi, tak jak mówię, o OFE, to dla mnie nie jest dodatkowy filar zabezpieczenia emerytalnego w tym kontekście, że nie było dodatkowych pieniędzy. Czego nie można powiedzieć o PPK, o którym pan powiedział. Mamy też IKE i IKZE, to są takie indywidualne, ale już na nich nie będziemy się skupiać może. Pracownicze plany kapitałowe zostały wprowadzone w roku 2019, ale wprowadzano je rok po roku w coraz mniejszych firmach, tak? A na samym końcu w sektorze publicznym, czyli nie wszyscy od 2019 są w tym systemie. I pracownicze plany kapitałowe są właśnie dodatkowymi pieniędzmi, bo my płacimy dodatkową składkę, ponad to 19,52 do systemu, a oprócz tego no, pracodawca dopłaca swoją część składki i jeszcze są dotacje z państwa, co jest najbardziej kontrowersyjne, czy państwo powinno dopłacać do tego oszczędzania. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli miałabym powiedzieć, który filar zabezpieczenia emerytalnego dodatkowy jest naprawdę najkorzystniejszy, to zdecydowanie odpowiedziałabym, że pracownicze plany kapitałowe, bo mamy nasz wkład, wkład pracodawcy. No jest oczywiście to ryzyko inwestycyjne, bo także inwestują na rynkach kapitałowych. Natomiast to ryzyko jest trochę złagodzone, czego nie robiono w OFE, no ale wyciągnięto wiele lekcji, ponieważ mamy tak zwane fundusze zdefiniowanej daty. Czyli im bliżej jesteśmy wieku emerytalnego, tym bezpieczniej nasze aktywa są alokowane. Czyli na przykład w jakieś takie spokojne obligacje Skarbu Państwa, a na samym początku kariery, jak jesteśmy jeszcze młodzi, to bardziej w akcje i dzięki temu zyski mogą być znacznie większe, ale też mogą być bardzo duże straty, które jednak mamy czas odrobić. Także jeżeli Państwo macie PPK, to zachęcam do spojrzenia sobie na to, ile wpłaciliśmy, a ile mamy na kontach, bo to jest pozytywne zaskoczenie. Także każdego naprawdę zachęcam, jeśli istnieje możliwość, to do tego PPK rzeczywiście warto przystąpić. No i jest to jakaś forma uzupełnienia tego naszego świadczenia z pierwszego filara, które może być rzeczywiście dosyć niskie.
Znalazłem gdzieś taką informację, że taka dobra sytuacja jest wtedy, kiedy na emeryturze 70% dochodu, jaki mamy, pochodzi z systemu publicznego, a tego powszechnego, a 30% z dodatkowego, właśnie takiego prywatnego. Tymczasem w Polsce, to w miarę świeże dane, jakieś 84-85% tych dochodów, które otrzymujemy w wieku emerytalnym, pochodzi właśnie z tego systemu publicznego, czyli no 15 zostaje na ten, na ten dodatkowy. To oczywiście jest statystyka. Czyli jeszcze trochę właśnie za mało mamy. Tak,
myślę, że są takie proporcje. Bardzo wiele zależy od tego, jak ten system jest skonstruowany. Na przykład w Holandii pierwszy filar to jest właściwie tylko minimum, a główny właśnie pracowniczy to jest drugi filar i przypuszczam, że tam relacje są zupełnie inne. Także myślę, że to nie jest tak, że mamy stałe 70-30, które są najlepsze. Natomiast bez wątpienia w Polsce powinna rosnąć tak część przez trzeci, bo PPK to trzeci filar w naszym przypadku finansowana, bo wszystko wskazuje na to, że pierwszy filar będzie drastycznie malał. To znaczy, że ta wartość świadczeń z pierwszego filara będzie dużo, dużo niższa w przyszłości.
Wspominała pani o tym problemie tych niskich emerytów, że właśnie przez w sumie krótki czas płacenia składek nawet się nie dojdzie do tej emerytury minimalnej, ale podnoszony czasami jest też taki problem, tylko nie wiem, czy on w kontekście naszej rozmowy jest istotnym problemem, że u nas w zasadzie też nie ma stażu pracy do nabycia uprawnień emerytalnych, bo mówiła pani o stażu pracy, żeby uzyskać prawo do emerytury minimalnej, ale do samych uprawnień emerytalnych nie. Tymczasem no podobno na świecie też raczej występuje taki staż. Nie, mówi się, czy znajdowałem takie informacje, że mniej więcej 15-letni staż to jest taki standard i że u nas rzeczywiście pojawiają się takie sytuacje, które no w jakimś sensie obciążają system, czasami powodują nawet, powiedziałbym, frustrację u osób, które słyszą o takich przypadkach. Akurat w gronie moich znajomych znalazły się osoby, które pracowały w Polsce, tam, nie wiem, 2 lata chyba, wyemigrowały, po czym wróciły już właśnie w momencie, kiedy uzyskiwały w polskich warunkach właśnie to prawo do nabycia uprawnień emerytalnych. I owszem, najczęściej ta emerytura jest śmieszna, no typu tam 200-300 zł, ale jednocześnie za tym nabytym uprawnieniem emerytalnym wchodzi się na przykład w pełne prawa do opieki zdrowotnej. No i niektórzy mówią, no jak to? No ktoś w ogóle się tu nie dokładał, prawda, przez lata do tego systemu. No a nawet te kilkaset złotych emerytury po tych paru latach pracy, tam jeszcze w tym naliczaniu tej emerytury na przykład dochodzi kwestia, czy się miało dzieci. I w przypadku kobiet, tak, czy to jest jakiś problem?
Myślę, że to są dwie kwestie. Po pierwsze, rzeczywiście bardzo dużym problemem i wyzwaniem naszego systemu, który moim zdaniem absolutnie powinien być zmieniony zgodnie z tym, zgadzam się z tym, co pan mówi, to jest to, że mamy emeryturę od jednej składki. W Polsce wystarczy zapłacić jedną składkę i mamy prawo do uprawnień emerytalnych. I są przypadki tak zwanych emerytur groszowych, które na przykład ktoś przepracował w życiu jeden miesiąc, zapłacono tą składkę, no i osiąga wiek emerytalny. Oczywiście nie ma stażu uprawniającego do emerytury minimalnej, więc mamy na przykład 4 grosze emerytury. I to jest wypłacane co miesiąc, co powoduje ogromne koszty administracyjne. Czyli są kilkadziesiąt razy większy koszt administracyjny związany z wypłatą takiego, nawet nie wiem, czy mogę nazwać to świadczeniem. Natomiast nie jest to w ogóle opłacalne dla całego systemu i na pewno nie gwarantuje żadnego zabezpieczenia społecznego tej osobie. Jeżeli nie płaciła składek, to albo ma inne źródła dochodu, albo utrzymuje rodzinę. Rzadko kiedy są to osoby, znaczy zdarza się oczywiście, że są osoby bardzo ubogie, które przez całe życie na przykład pracowały nielegalnie i to jest nielegalnie, mam na myśli oczywiście nieoficjalnie. Natomiast w większości przypadków, jak pokazują badania profesora Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego i robione dla Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, są to często osoby, które po prostu mają to utrzymanie z rodziny, na przykład po mężu, żonie, czy w jakiś inny sposób. Więc to jest bardzo duży problem. Drugim problemem jest to, opowiadał pan o osobach, które pracowały 2 lata i wyemigrowały za granicę. Zakładam, że mogły pracować za granicą. A wtedy już to nie jest problem, bo mamy zasady koordynacji w Unii Europejskiej, albo jeśli nie była to Unia Europejska, to mamy bardzo wiele umów międzynarodowych, które sprawiają, że ten staż się sumuje. Czyli my mamy 2 lata w Polsce, ale powiedzmy 18 lat w Niemczech, to rzeczywiście mamy prawo do emerytury minimalnej, bo liczone to jest jako, w przypadku kobiet, jako 20 lat stażu. Natomiast w momencie uzyskania uprawnień w systemie niemieckim, tylko ten wiek emerytalny jest późniejszy tam, o ile pamiętam 64 w tej chwili, to część naszego świadczenia jest po prostu wpłacona nam z Niemiec, więc Polska nie musi wyrównywać już do tego minimum. Czyli problemem są te lata między naszym wiekiem emerytalnym a wiekiem emerytalnym niemieckim na przykład. Że ktoś mieszka w Polsce, ma ten staż, który uprawnia do emerytury minimalnej, ale dopiero niemiecki staż, kiedy wchodzą w życie przepisy związane z wiekiem emerytalnym w Niemczech, jest jakby to świadczenie jest wyrównywane, przelewane przez niemiecki system Rentenversicherung do polskiego ZUS-u i z tego nasza emerytura wypłacana. Także w przypadku osób migrujących, które mają staż w innych krajach, to jeszcze taki problem nie jest dla systemu. Natomiast rzeczywiście...
No trochę jest tylko ten, przepraszam, właśnie może nie tyle problem, no bo też nie wiem, jak powinno być to rozwiązane, ale chodzi mi też o objęcie właśnie pełnoprawną opieką zdrowotną.
Mimo,
że się nie płaciło tu składek.
Ja stoję na takim stanowisku, że wszyscy powinniśmy mieć pełnoprawną opiekę zdrowotną, nawet jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni, bo to jest po prostu prawo człowieka i akurat, znaczy rozumiem ten problem, jakby, że dla niektórych osób to może być trudne do pojęcia, że nie dokładałeś się do systemu, a masz ochronę zdrowia, ale w Polsce bardzo dużo osób nie dokładając się do systemu ma tą ochronę, chociażby przez to, że jest się czyimś mężem albo żoną, albo tam innym członkiem rodziny, także no myślę, że akurat prawo do ochrony opieki zdrowotnej jest takim uniwersalnym prawem, no ale to już jest kwestia taka nasza dyskusji, czy jak powinno być. Ale myślę, że największym problemem jest to, że jest właśnie jeden miesiąc i jedna składka i już mamy prawo do emerytury i stąd też się biorą moim zdaniem konflikty, jeśli mogę tak powiedzieć, polsko-ukraińskie. Bardzo silna dyskusja jest na ten temat, że mamy wiele osób, które przyjeżdżają tu z Ukrainy, mają staż ukraiński, przepracują jeden miesiąc i już mają prawo do minimalnej emerytury w Polsce. No jedyne, co mogę powiedzieć, to, że problemem jest polskie prawo, a nie, że ktoś z Ukrainy z tego korzysta, bo po pierwsze ta osoba musiała przepracować w Ukrainie swoje lata, no a po drugie jest też warunek, że musi mieszkać w Polsce, żeby to minimalne świadczenie uzyskiwać. No i też chciałam, ponieważ już o tym wspominam, no to chciałabym też powiedzieć, że osoby z Ukrainy niezwykle przyczyniają się do poprawy sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Mamy prawie 1 milion osób z Ukrainy, ponad 1 milion w ogóle osób z innych krajów, które płacą składki tutaj do naszego systemu i dzięki temu naprawdę naprawdę co roku coraz mniej musimy dokładać do systemu z budżetu, bo ratują nie tylko naszą gospodarkę, ale także właśnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Także nie chciałabym tu absolutnie antyukraińskich treści żadnych przekazywać, tylko że rzeczywiście dla niektórych to jest jakiś problem, że ktoś przyjeżdża tu i ten jedna składka wystarczy, żeby to świadczenie uzyskać. To jest problem polskiego prawa. Moim zdaniem absolutnie powinniśmy zrobić minimalny staż, no chociażby te 5 lat, żeby już był jakiś punkt wyjścia, a nie że jedna składka wystarczy.
Przypominam słuchaczom, że gościem audycji jest pani dr Janina Petelczyc, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Już pani troszeczkę o tym powiedziała, ale może to też jest właśnie z edukacyjnego punktu widzenia ważne. Też w kontekście tego ostatniego wątku, czyli zasilania akurat tutaj przez osoby z Ukrainy, ale nie tylko tego naszego systemu, przez płacenie składek. I właśnie w kontekście tego, co się pojawiło na początku naszej rozmowy, że część osób albo nie myśli o tym, żeby płacić te składki, albo nie przejmuje się tym, że ma umowy o pracę nieozusowane, no bo właśnie jest takie przeświadczenie, że ten system padnie i nic z tego nie będzie. Tymczasem, co mnie w jakimś sensie zaskoczyło, znalazłem takie dane, że jeszcze 8-9 lat temu składki pokrywały 69% tego, co ZUS wypłacał, ale w ostatnich latach to już jest 85%, więc właściwie można by powiedzieć, że się poprawia, tak? I właśnie dziwne, że nie zmienia się ten sposób myślenia o systemie, że on jest trwały, stabilny i raczej się jego sytuacja poprawia.
Ona się poprawia z dwóch powodów. Jednym jest to, że po prostu więcej osób pracuje, jest aktywnych zawodowo i opłaca składki mimo wszystko. Też od pewnego momentu mamy ozusowane częściowo, nie całkiem umowy zlecenia. To też znacznie polepszyło tą sytuację, chociaż cały czas mamy bardzo dużo nieozusowanych umów. A drugim czynnikiem jest właśnie to, o czym powiedziałam. Mamy prawie 17 milionów osób ubezpieczonych w ZUS-ie i prawie milion z nich, czy ponad milion z nich to są obcokrajowcy, czyli ta migracja rzeczywiście jest korzystna. Chociaż jak się patrzy na podstawy wymiaru, czyli od czego jest płacona ta składka, to widać, że niestety ci migranci, znaczy niestety, bo myślę, że zasady równości są dobrymi zasadami, mają niższe pensje często niż osoby z Polski. Natomiast ewidentnie to się poprawia. No i jest jeszcze inny czynnik, czyli mamy coraz więcej nowych emerytur, czyli są to niskie emerytury, więc system też ma mniej kosztów związanych z wypłatą emerytur, co się bierze właśnie z tego, że jest coraz więcej tych nowych emerytów.
No ale a propos kosztów, to też informacja, która mnie poruszyła, kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania. Chodzi między innymi właśnie o koszty funkcjonowania systemu. Taka informacja. ZUS wypłaca regularnie 8,5 miliona świadczeń długoterminowych. Aby sprawnie załatwiać wszystkie wnioski od klientów w tym obszarze, potrzebuje do tej obsługi około 9 tysięcy osób. Przy świadczeniach dla rodzin, które ZUS obsługuje w pełni elektronicznie, tutaj mam na myśli 15 milionów wniosków w sprawie 800+, czy 300+, czy rodzicielskiego kapitału opiekuńczego, 100 osób wystarcza. Więc to jest też jakiś ogromny obszar dodatkowych oszczędności. Czemu to tak jest, że 9 tysięcy osób zajmuje się wypłacaniem 8,5 miliona świadczeń, a 15 milionów wniosków w tych wszystkich sprawach, które wymieniłem, jest w stanie obsłużyć 100 osób?
Ja pewnie zdziwię pana, ale powiem, że te 9 tysięcy to jest bardzo efektywna liczba, to znaczy bardzo niewielu pracowników obsługuje te świadczenia i wynika to moim zdaniem, naprawdę tak uważam, są niezwykle sprawni pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale wynika to z komplikacji, to znaczy 500+, czy teraz 800+, 300+, to są bardzo proste wnioski, wszyscy dostają takie same kwoty na tych samych zasadach, tutaj nie trzeba bardzo wiele weryfikacji, system może sam to robić. Natomiast w przypadku innych świadczeń, to przypomnijmy te 8,5 miliona innych świadczeń, to nie są tylko świadczenia emerytalne, to są świadczenia rentowe, renty wypadkowe, renty chorobowe, renty rehabilitacyjne, macierzyńskie, chorobowe, na różnych zasadach, ogromny dział koordynacji systemów, o którym wspomniałam. Mamy miliony ludzi, którzy migrują między różnymi krajami i później udowadniać muszą, znaczy w ZUS-ie to nie trzeba już tego udowadniać, ale pracownicy ZUS-u muszą kontaktować się z instytucjami w innych państwach, żeby móc skompletować całą tą dokumentację i zrozumieć kto, gdzie, kiedy pracował, jaki miał staż. Także to jest niezwykle skomplikowane w porównaniu z prostym 800+. Więc ja odpowiadam 9000 to wcale nie jest tak dużo pracowników, którzy obsługują te świadczenia, których w sumie w ZUS-ie jest chyba ponad 40 różnych rodzajów. Więc pamiętajmy, że ZUS to nie jest tylko obsługa tych świadczeń. W ogóle mówi się, że już zakład usług społecznych, bo przecież świadczenia rodzicielskie wcześniej były wypłacane przez gminę, ale mamy tam ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a w chorobowym jest też macierzyńskie. Mamy różne rodzaje wypadków, wypadki przy pracy i wypadki nie przy pracy. To wszystko się wynika też z komplikacji samego systemu, więc myślę, że mimo wszystko ZUS jest niezwykle efektywną instytucją, z której możemy być dumni nawet, że to tak dobrze działa. To przypomnę, że ZUS właściwie nigdy nie miał opóźnień poza jednym razem w latach 80., co wynikało z bardzo szybko rosnącej inflacji i trzeba było nadążać z waloryzacją tych świadczeń. Ale nawet w czasie II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie, czyli tu, gdzie funkcjonowały instytucje ubezpieczenia, one naprawdę działały. Więc jest to taka instytucja, która pokazuje, że można, że naprawdę taką trwałość mamy zachowaną. Myślę, że tak bym odpowiedziała na to pytanie.
No to jeszcze jeden wątek do naszej rozmowy. On się już trochę wcześniej pojawiał, ale teraz może pora na rozstrzygnięcie tego pytania, czy ten nierówny wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn jest zgodny z takim poczuciem równości płci, równości wobec prawa. Tutaj od razu właściwie sam sobie trochę odpowiem, bo rzeczywiście pojawił się w którymś momencie takie tak zwane zapytanie poselskie posła Witolda Tumanowicza w tej sprawie i pani minister Kotula, odpowiadając na to pytanie, przywołała orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2010 roku, który właśnie odnosząc się do tego wieku 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn, uznał, że to jest zgodne z artykułem 32 i 33 Konstytucji. No ale jednak trzeba powiedzieć, że w większości państw, czy niemal we wszystkich, nie ma tego zróżnicowania.
Tak, nie ma, a jeżeli jest, to w przyszłości nie będzie, to znaczy dąży się do podwyższania i wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w większości krajów na Unii Europejskiej i nie tylko. Myślę, że kwestia jest złożona. To znaczy ja absolutnie stoję na stanowisku, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn absolutnie powinien być równy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, to jest dyskryminacja zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kiedyś więcej się mówiło o dyskryminacji kobiet, a teraz widzę, że to się trochę przesuwa ta dyskusja, ale może wyjaśnię. Dyskryminacja kobiet polega na tym, że po prostu mają znacznie niższe emerytury. W tej chwili 1/3 mniejsze są średnie emerytury kobiet od emerytur mężczyzn, co wynika z tego 5 lat, aż krótsze stażu. No i oczywiście nie możemy zapominać o tym, że kobiety częściej, znaczy kobiety po prostu zarabiają mniej i mają częściej
przerwy. Chociaż luka płacowa według danych statystycznych, przepraszam, że się wtrąciłem, jest około 7%, ale jednak właśnie ta emerytalna jest dużo wyższa.
Skorygowana luka płacowa jest większa, a poza tym system emerytalny, jakby mówię o całej karierze zawodowej, o tych wszystkich latach, kiedy kobiety na przykład odchodzą, bo opiekują się dziećmi, albo, co już w systemie jest dużo mniej odnotowane, no bo przy opiece nad dzieckiem w większości płaci się składki, okres opieki na przykład nad osobami starszymi niepełnosprawnymi. To ciągle robią najczęściej kobiety. Także tutaj jest ta dyskryminacja kobiet polegająca na tym, że nie dość, że i tak są częściej wypadają z tego rynku, to jeszcze muszą wcześniej przejść na emeryturę. Pracodawcy nie chcą też już ich zatrudniać, nie chcą ich też szkolić już, no bo jeżeli ktoś jest, nie wiem, ma 58 lat, mężczyzna i kobieta, to zdecydowanie bardziej opłaca się pracodawcy przeszkolić dodatkowo mężczyznę, no bo on jeszcze te 7 popracuje, a ona już tylko 2. Także to jest ten aspekt. A z drugiej strony właśnie ta dyskryminacja mężczyzn, to, że czują się dyskryminowani, bo muszą pracować aż 5 lat dłużej, tak? To jest jakby niezrozumiałe. No te wyroki, które były do tej pory, często odnoszą się oczywiście do tego, że kobiety właśnie pełnią te funkcje opiekuńcze, rodzą dzieci, co też jest bardzo dużym wysiłkiem dla organizmu. No ale w tej chwili po pierwsze dużo kobiet już w ogóle nie rodzi dzieci, a po drugie, no jeżeli będziemy promowali taki partnerski model rodziny, gdzie i mężczyzna, i kobieta na przykład korzystają z urlopu rodzicielskiego, co już powoli zaczyna się dziać, chociaż jeszcze długa droga do pewnej większej równości, no to rzeczywiście kobiety może już nie będą tak tracić. Jest takie badanie niedawno przeprowadzone, opublikowane przez Ministerstwo Finansów, które mówi o tak zwanym child penalty, czyli karze za dziecko. I okazuje się, że kobiety po urodzeniu dziecka tracą chyba 35% dochodów w ciągu pierwszego roku, potem jeszcze kolejne i w efekcie tak około 28% mniej dochodów mają te kobiety, które urodziły dziecko. Więc mamy nie tylko kary za to, że urodziły, bo nie mają już takich dochodów, jak miałyby, gdyby nie urodziły, bo na przykład już nie miały tych podwyżek, bo wypadły z rynku pracy, bo im trudniej wrócić, ale jeszcze zmniejszamy z tym zmniejszonym kapitałem, obniżamy im szanse na wyższe świadczenie przez to, że mają 5 lat wcześniej tą emeryturę. No a z kolei mężczyźni właśnie żyją krócej, a pracują dłużej. No i to ewidentnie budzi ich niezadowolenie. Także myślę, że podwyższanie wieku emerytalnego to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim jego wyrównanie. To jest naprawdę niezwykle ważne. No i jednak postuluję wyrównywanie w górę, bo ostatnio słyszałam o propozycjach, żeby mężczyznom obniżyć ten wiek do 60, no ale naprawdę zapewniam, że jeżeli leży nam na sercu dobro osób, które będą w przyszłości emerytami, to lepiej jednak podwyższać ten wiek kobiet. No ale może uwzględniwszy to, o czym też mówiłam, powiedziałabym, że to są klasowe nierówności, czyli to, że ludzie, niektórzy pracowali dużo wcześniej, dużo ciężej w zawodach, które znacznie bardziej nadwyrężyły ich zdrowie i dla takich powinniśmy mieć furtkę. Trochę ją mamy w kontekście emerytur pomostowych, ale to jest niewystarczające i na pewno wymaga rewizji.
No to jeszcze 2 minuty mamy, duży temat, ale prosiłbym o krótką jednak pani odpowiedź. No bo jeszcze a propos tej pewności systemu, no bo niektórzy mówią, no dobrze, ale przecież ciągle słyszymy, że ze względu na starzenie się społeczeństwa będzie coraz więcej emerytów na utrzymaniu, a coraz mniej ludzi pracowało. No a też trudno sobie wyobrazić, żeby ten jeden pracujący miał na utrzymaniu 2 emerytów na przykład, prawda? Więc, a ta demografia jest bezlitosna. Czy tu nie ma jakiegoś zagrożenia, że to się właśnie posypie?
Myślę, że nie, bo odwołując się do takich klasycznych dyskusji emerytalnych, czyli między innymi artykułu Nicolasa Barra i Petera Diamonda, tak naprawdę emerytura to jest kwestia podziału i redystrybucji dochodów ogólnych, czyli jeżeli będzie nam wzrastać efektywność pracy, a wzrasta, jeżeli będziemy mniej otwarci, będziemy na migrację, chociaż oczywiście ze wszystkimi zastrzeżeniami dotyczącymi odpowiedzialnej polityki migracyjnej, to aż takim problemem moim zdaniem ta demografia jednak nie jest. To znaczy ludziom kojarzy się demografia jako największe zagrożenie dla systemu emerytalnego. Moim zdaniem i dane pokazują, że tak nie jest. Największym naszym problemem jest to, że będziemy mieli niskie emerytury, że za krótko pracujemy. Tak? Jakby to jest ten problem. Natomiast to, jak zdecydujemy się podzielić dochód narodowy bez uszczerbku dla żadnej z grup, przy wzroście efektywności pracy i przy migracjach, moim zdaniem w dużej mierze pozwoli rozwiązać ten problem. Nie jest demografia aż tak straszna, jak niektórzy ją prezentują, choć oczywiście jest wyzwaniem, tak? To nie jest tak, że powinniśmy całkowicie ją odłożyć na bok, absolutnie nie. Natomiast między innymi partnerski model rodziny sprzyja większej dzietności, więc może powinniśmy też iść w tą stronę takiej równości i wieku emerytalnego i opieki nad różnymi osobami, które tej opieki potrzebują.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo powiem szczerze, że nie sądziłem, że aż tyle elementów właśnie składa się na ten system i że to, że pewne zjawiska w Polsce występują, to właśnie nie jest, jak mówiłem na początku, tylko jakiś nasz opór czy upór, ale rzeczywiście, że tych zmiennych jest tak dużo i dlatego to nie jest wszystko takie proste, a za te wyjaśnienia raz jeszcze pięknie dziękuję, a
dziękuję również
pani dr Janina Petelczyc, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Dziękuję bardzo. Pięknie. Dziękuję.
Podziękowania też dla Małgorzaty Łuczyńskiej, wydawczyni, Maciej Zakrocki. Do jutra o tej samej porze.
Maciej Zakrocki przedstawia Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Potrzebny jest człowiek wiarygodny, niezależny, niezależny od formacji politycznej.
Jest to osoba, która jest pozafrakcyjna, pozapartyjna przede wszystkim. Osoba, która daje ogromną nadzieję na zwycięstwo.
Ta przebieranka nie zagra w ogóle. Znaczy, to jest jasne, że to jest kandydat pisowski, to jest jasne, że to jest kandydat, który będzie korzystał ze wszystkich zasobów organizacyjnych i finansowych PiSu. To jasne, że będzie musiał z nimi konsultować swoje najważniejsze wypowiedzi. Mimo się tego nikt już nie może kupić, chyba że ktoś był 10 lat na jakiejś bezludnej wyspie.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. My wiemy, o co zapytać.
Czy Polska jest bezpieczna?
Czy pan jest z siebie zadowolony, panie premierze?
Czy to już koniec tej koalicji?
Czy jest możliwe porozumienie z opozycją w tej sprawie?
Czy obraża panią nagość w teatrze?
Czy ma pani w tej sprawie czyste sumienie?
Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Słuchaj Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła północ. Jest czwartek, 12 grudnia.
Informacje Tok FM. Marietta Wiśniewska.
Dwie prokuratorki mogą odpowiedzieć za wyciszanie sprawy molestowania nieletniej. Sprawcą miał być syn prominentnego polityka PiS. Przegrana Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim może doprowadzić do rozpadu koalicji rządzącej, mówi Leszek Miller. Nie udał się jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie. O szczegółach za chwilę w informacjach. Sprawa dotycząca odpowiedzialności za wyciszanie postępowania związanego z seksualnym wykorzystaniem dziewczynki przez syna prominentnego polityka PiS nabiera tempa. Decyzje prokuratorów, którzy mieli wpływ na umarzanie postępowań dotyczących Zdzisława K., mogą zostać objęte śledztwem w najbliższym czasie. Paweł Radzewicz.
Za, mówiąc kolokwialnie, ukręcanie łba sprawie seksualnego wykorzystywania nieletniej ze względu na to, czyim synem był podejrzany, odpowiedzieć mogą dwie prokuratorki, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności prokuratorów za podejmowane decyzje w tym śledztwie, w najbliższym czasie, może dziś, może jutro, planowane jest wszczęcie śledztwa w tym zakresie.
W sprawie, która była wyciszana, kolejny raz przyglądają się prokuratorzy.
Przypuszczam, że trzeba będzie ponownie przesłuchać pokrzywdzoną. Spodziewamy się, że do prokuratury regionalnej w Gdańsku wpłynie wniosek o przedłużenie śledztwa w tej sprawie.
Na razie prowadzone w Toruniu śledztwo zaplanowane jest do 23 grudnia. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, Tok FM.
Jeśli wybory prezydenckie wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości, będziemy robić wszystko, by koalicja przetrwała i rząd dobrze funkcjonował, zapewnił w poranku Tok FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej gościem Macieja Głogowskiego był były premier Leszek Miller, który sugerował, że ewentualna przegrana Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim będzie oznaczała rozpad koalicji rządzącej i dwa możliwe scenariusze.
Albo skrócenie kadencji Sejmu, albo odwrócenie koalicji.
Pan naprawdę wierzy w to, że PSL przejdzie do PiSu?
Ależ oczywiście. PSL wtedy stanie przed następującym wyborem. Albo skradzamy kadencję Sejmu, to jest ogromne ryzyko, albo odwracamy koalicję.
A z kim był Miller w koalicji? Z całą sympatią.
No z wami, z PSL-em na przykład.
Okej, a później do kogo poszedł?
Do Samoobrony.
Właśnie. A z kim była Samoobrona w koalicji?
Z PiSem.
A kiedy PSL był w koalicji z PiSem?
Nigdy.
Właśnie.
Ale próbowali was namówić. Ale nie. W 6-7.
Nie, próbowali nas namówić przez wiele lat. A teraz cały czas się nam próbuje wmówić, że jesteśmy jakąś piątą kolumną.
Odpowiadał Millerowi w imieniu PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapewniał, że ludowcy nie wejdą w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Kampania prezydencka trwa również w Chorwacji. Według większości sondaży żadnemu z kandydatów nie uda się wygrać w pierwszej turze, w której na czele plasuje się obecny prezydent Zoran Milanović. Głosowanie będzie 29 grudnia. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 12 stycznia. Nawet rok więzienia będzie grozić na Słowacji lekarzom za odmowę opieki nad chorymi, zdecydował słowacki parlament. Władze chcą w ten sposób zapobiec odejściu z pracy lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia po tym, jak nie dostali obiecanych podwyżek. Według związkowców to nawet ponad połowa z około 6 tysięcy medyków. Zdaniem władz może to zagrozić funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia. Warszawa będzie gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Polski w maratonie. Odbędą się one 28 września przy okazji 47. edycji Maratonu Warszawskiego. Maraton jest jednym z nielicznych biegów maratońskich na świecie, który odbywa się w stolicy nieprzerwanie od ponad 45 lat. Krakowski jarmark bożonarodzeniowy miał przyciągać tłumy i zachęcać turystów do przyjazdu. Niestety większość z nich mówi nigdy więcej. Miejsce jest zatłoczone, w weekendy nie da się tam ani spacerować, ani wydostać z tłumu. W czym tkwi problem?